Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dobrze, opowiem wam taką krótką, śmieszną historię. Był pewien kaznodzieja, on być może był pastorem, nie wiem, i przychodził do jakiegoś kościoła i głosił jedną niedzielę i po jego kazaniu przychodził ktoś do niego i mówił mu tak: świetne to było, dobrze głosiłeś i dobrze, że ci ludzie to słyszeli. I tak to się zdarzało kilka razy, aż pewnego razu, nie wiem czemu, ale zdarzyło się tak, że nikt nie przyszedł na kazanie tego człowieka, tylko ta jedna osoba, która ciągle mówiła: dobrze głosiłeś, dobrze, że to słyszeli, oni powinni to słyszeć. No i ten kaznodzieja oczywiście był wierny Bogu, ten jeden człowiek tam siedzi na tej sali, a kaznodzieja głosi, wiecie, i po kazaniu ten człowiek przychodzi do tego kaznodzieja i mówi: dobrze głosiłeś, ale wiesz, szkoda, że ich nie było, bo oni to powinni usłyszeć. Tak? Więc nie rozumiecie, to ja teraz powiem innym językiem. Dzisiaj będę głosił do ciebie, tak? Nie do osoby obok, tylko do ciebie. Rozumiecie? Tak? Nie będę głosił do tych, co nie ma, bo to jest niemożliwe, ale będę głosił do tych, co są. Więc będę mówił do ciebie. Chciałbym mówić o Kościele. Wiecie, jestem pastorem, więc dużo mówię o Kościele, ale chciałem mówić tak, że Bóg jest w ogóle pomysłodawcą, założycielem Kościoła. Jezus Chrystus sam powiedział, że On zbuduje Kościół. I możemy oczywiście mówić o wielu sposobach, jak Jezus buduje swój Kościół z nas, ale dzisiaj skupimy się na darach z Listu do Rzymian, 12 rozdział. Wiele razy żeśmy mówili o darach, które są zapisane w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12 i 14, takie dary mocy. I myśmy mówili o darach i to tak dość dobrze było omówione tutaj w tym miejscu. Ale mało żeśmy mówili o liście do Rzymian, gdzie apostoł Paweł opisywał w 12 rozdziale dary, niektórzy nazywają je darami motywacyjnymi, tak? Bo one nas motywują, wierzących, do dobrego życia z Panem Jezusem. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 werset mówi tak. Apostoł Piotr mówi: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Tydzień temu mówiłem o 5 kamieniach, tak? Które Dawid przyniósł, żeby pokonać Goliata. Żartowałem, że być może Goliat miał braci, i Dawid był tak przygotowany, że gdyby któryś z tych braci jeszcze wystartował, to on mógł go z łatwością tym kamieniem pokonać, tak? Mówiliśmy o olbrzymach, które mogą być w naszym życiu i możemy je pokonać. Co się okazało? Później rozmawiałem z kimś z kościoła i Biblia mówi, że faktycznie Goliat miał kilku braci, tak? Więc jak pokazują się olbrzymy w twoim życiu, to musisz mieć odpowiedni kamień, żeby tego olbrzyma zabić. Ale Biblia również mówi o kamieniach, żywych kamieniach, i mówi o tobie i o mnie, że my jesteśmy takimi żywymi kamieniami, które budują Boży dom, tak? I wyobraź sobie, że budujesz dom, w którym co jakiś czas brakuje kamienia. Nie ma jednego kamienia, nie ma drugiego, nie ma trzeciego. Być może ten dom będzie niestabilny, na pewno tam będzie raczej chłodno, tak? Wiatr będzie hulał, nie będzie dobrze wyglądał, bo brakuje kamieni. I apostoł Piotr mówił do wierzących, że to wy jesteście kamieniami żywymi, które budują Boży dom. Więc każdy ma swoje miejsce, każdy kamień jest ważny, żeby zbudować Bożą budowlę. Czy wiesz, że jesteś ważny w Bożych oczach? I czy masz taką świadomość, że jesteś ważny w tym miejscu, w tym zgromadzeniu? Jeżeli nie, to nie odpowiadaj. Jeżeli tak, to możesz się uśmiechnąć. Tak? A ja wszystkim chcę powiedzieć, jesteś ważny. Może ktoś powiedzieć o sobie obok, tak, albo z tyłu, gdziekolwiek siedzi, jesteś ważny w tym miejscu. Dobrze. Widzę uśmiechy na waszych twarzach. Tak, każdy z nas jest bardzo ważny, żeby Boży dom był budowany. Księga Nehemiasza opisuje pewną niesamowitą historię, jak ludzie wrócili z niewoli, wrócili do ruin i przez ileś lat nie potrafili czegoś zrobić, co później, kiedy przyszedł pewien człowiek od Boga, zrobiono w niecałe 2 miesiące. Księga Nehemiasza o tym pisze i chciałbym kilka rzeczy przeczytać na ten temat. 3 rozdział. W ogóle kim był Nehemiasz? Nehemiasz był bardzo ważną funkcję, pełnił i każdego dnia ryzykował życiem. To był człowiek, który podawał wino królowi. Ale to nie był zwykły kelner. W tamtych czasach to był człowiek, który zanim podał królowi wino, to sam próbował. I nie chodzi o to, że miał fajną robotę, że mógł próbować wina. Chodzi o to, że król potrzebował kogoś, żeby pierwszy spróbował z tego pucharu, bo jeżeli to wino byłoby zatrute, to wiecie, kto umierał, tak? I tak się zdarzyło. Nehemiasz był Żydem, został uprowadzony, ale miał bardzo wysokie stanowisko. Mógł codziennie widywać się z królem. I pewnego dnia, kiedy widział się z królem, król zauważył, że jego twarz jest posępna. I to już praktycznie go miało skazać na śmierć. Bo w obliczu króla nikt nie powinien być posępny. Tak jak w moim obliczu. Tak. Ale król miał łaskę dla niego i powiedział, o co chodzi. I wtedy Nehemiasz mu wyznał, że jego bracia wrócili, ale wszystko jest zwalone, nic tam się nie dzieje, świątynia, mury, trzeba coś z tym zrobić. I król, tak Bóg dał przychylność Nehemiaszowi, że król powiedział, dobra, idź, rób co masz robić. I Nehemiasz wyruszył, oczywiście napotkał tam wiele nieprzyjaznych okoliczności, ale między innymi on to wszystko opisał, co tam się działo. Polecam wam tą księgę, żebyście zobaczyli, jak ten człowiek to odbudował wraz z wieloma ludźmi. I w 3 rozdziale czytamy między innymi, jak on spisał dokładnie, kto się angażował w różne rzeczy. I czytamy między innymi tak, 3 rozdział. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, którzy naprzeciwko swojego domu, każdy naprzeciwko swojego domostwa. Za nimi naprawiali Sadok, syn Imera, naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemejasz, syn Szecheniasza, odźwierny bramy wschodniej. Za nim naprawiał Hananiasz, syn Szelemiasza i Hanun, 6. syn Salafa. Odcinek następny za nim naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, naprzeciw swojego pomieszczenia. Czyli Nehemiasz, jako ten nadzorca z ramienia króla, on to wszystko spisał, jaka rodzina co robiła. Spisał, co oni robili i tam jest taka charakterystyczna rzecz, że ten a ten człowiek naprzeciw swojego domostwa. I widzisz, kiedy przychodzisz do zgromadzenia, to Bóg ma pewną rolę ważną dla ciebie do odegrania. Nie ujmuj sobie wartości w tym, kim ty jesteś w Bożym obliczu, tak? O, ja nic nie potrafię zrobić, a inny jest lepszy. Nie, nie, nie. Ty jesteś szczególnym człowiekiem, którego Bóg powołał do budowania Jego królestwa. I dlatego Bóg obdarzył cię pewnymi darami, pewnymi umiejętnościami, pewną osobowością, tak? I Bóg cię dokładnie zna i Bóg się nie pomylił. I dlatego, kiedy Nehemiasz opisywał to, tam jest napisane i ten człowiek naprzeciwko, jak wyszedł ze swojego domu, to on się zajął swoją pracą. Wiecie, ludzie czasami zajmują się nie swoimi sprawami i jest problem, ale my musimy się zająć sprawami, do których Bóg powołał nas. Amen? Tak? Bóg powołał cię do czegoś. Jeżeli odkryłeś to, to bądź wierny i to rób. Jeżeli nie odkryłeś, to lepiej odkryj. Zacznij się modlić do Boga, zacznij szukać, zacznij pytać. Patrz na innych, którzy są dalej od ciebie, żebyś mógł pójść za Jezusem i zrobić dokładnie to, czego Jezus chce od ciebie. Każdy więc w swoim miejscu, tam gdzie przebywał, zajął się swoją pracą. Bo Bóg obdarowuje każdego wierzącego i chce, żeby każdy wierzący był takim budowniczym, aby budował. Ale w tym całym opisie, słuchajcie, jest wśród tych wszystkich ludzi, którzy tak się zasłużyli, jest jeden werset, 5, Werset piąty, gdzie są wymienieni ludzie z Tekoa. Oni się zajęli pracą, ale też są wymienieni ludzie, którzy jakby przewodzili, którzy się nie zajęli pracą. I wiecie, wstyd, że wśród tych wszystkich wymienionych ludzi, cały rozdział jest wymieniani są ludzie, rodziny, co oni zrobili. Werset piąty mówi o pewnych ludziach, że oni tego nie zrobili. I zostało to zapisane w Biblii i teraz wszyscy mogą o tym czytać. Przeczytam wam ten werset. Nehemiasz, trzeci rozdział, piąty werset. Dalej dokonywali napraw Tekoici, czyli ludzie z Tekoa, ale ich przywódcy nie zgięli swojego karku, żeby pospieszyć z pomocą w sprawie pańskiej. Albo niektóre tłumaczenia Biblii mówią w pracy pańskiej. Czyli byli ludzie, do których dotarł Nehemiasz i powiedział, budujemy, jest czas budowania. I wielu ludzi powiedziało, dobrze, my zaczynamy swoją pracę. Tam, gdzie jesteśmy, z tym, co mamy, my zaczynamy budować, żeby były mury i żeby było to, co w środku. Ale byli pewni ludzie, którzy potraktowali niewłaściwie Nehemiasza. Popatrzyli na niego, może nie uwierzyli, że on przychodzi i chce to zrobić i że to jest możliwe. Może nie chcieli być posłuszni, może były różne powody. Może byli po prostu leniwi, może im się po prostu nie chciało. Chcieli żyć w tym, co mieli. I Biblia mówi, że ich przywódcy nie zgięli swojego karku, albo gdzie indziej jest napisane, że nie zgięli swoich ramion albo szyi, aby pospieszyć z pomocą w sprawie pańskiej. I Nehemiasz to odnotował. Wiecie, wśród tych wszystkich ludzi, którzy tam byli zanotowani, którzy coś zrobili w obrębie tego swojego domostwa, to byli również ludzie, którzy tego nie zrobili, nie ugięli się. I przenosząc to na dzisiejszy język, wiesz, słyszysz Boże poselstwo, słyszysz Boże słowo, wiesz, co masz zrobić. Jesteś w zgromadzeniu, jeżeli tego nie zrobisz, to będzie zapisane, że tego nie zrobiłeś. A ich przywódcy nie zgięli swojego karku, żeby pospieszyć z pomocą sprawy pańskiej. Czyli są ludzie, którzy pospieszyli, ugięli się, poddali i praca była wykonana. Ale wśród tych ludzi byli ludzie, którzy nie chcieli się poddać, nie chcieli pracować, nie chcieli nic zrobić. I lepiej, żeby nikt z nas takim człowiekiem nie był. Amen. Jezus oddał całe życie swoje po to, żeby każdy z nas mógł być zbawiony. Po to, żeby każdy z nas mógł żyć innym życiem, nowym życiem. Ale Jezus również nie zabrał ciebie od razu do nieba. Jezus wyznaczył każdemu z nas pewne zadanie. Jesteśmy żywymi kamieniami, które mają się budować w dom duchowy. Jezus wyznaczył nam pewne rzeczy. Obdarzył nas pewnymi naturalnymi talentami, ale również ponadnaturalnymi talentami, żeby budować swój Kościół. I możesz być jedną z tych osób, tak jak u Nehemiasza, to jest zapisana, on wstał, poszedł i zaczął pracować, albo możesz być jedną z tych osób, która po prostu się nie ugięła. I powody mogą być różne. Możesz poszukać wielu powodów dlaczego. Możesz poszukać powodów, że coś ci się nie podoba, że nie chcesz, że masz zajęty czas, że musisz teraz popracować, że musisz gdzieś pojechać, że człowiek, któryś ci się nie podoba. Jest wiele powodów, ale pamiętaj, że to ty odpowiesz Bogu, a nie ja, co zrobiłeś ze swoim życiem. Amen? To ty odpowiesz Bogu, co zrobiłeś ze swoim życiem. Każdym dniem, każdym rokiem i wszystkimi latami. I lepiej będzie, żeby to było, Bóg powie, wierny sługa. Człowiek, który posłuchał mojego głosu, człowiek, który zrobił to, co mu powiedziałem. Niech otrzyma nagrodę. Amen? Omówimy pokrótce dary z listu do Rzymian, 12 rozdział. Kto ma Biblię, niech otworzy. 12 rozdział, od 6 wersetu do 8. List do Rzymian, 12 rozdział, od 6 do 8. I apostoł Paweł pisze tam w ten sposób. A mamy różne dary. Możemy powiedzieć razem, mamy. Tak? Mamy różne dary. Tak? Chwała Bogu, że wszyscy nie macie tych darów, co ja mam. Tak? I chwała Bogu, że ja nie mam tych darów, co ty masz. Ale mamy wspólnie dary, które Bóg nam dał. I czytamy. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Czyli jest łaska, która została nam udzielona. W tej łasce udzielone zostały nam dary. To jest coś takiego, co po prostu przyszło z nowym narodzeniem. Nawróciłeś się do Boga, Duch Święty zamieszkał w tobie i przyszły te dary. Do jednego ten, do drugiego tamten i tak dalej, i tak dalej. Ale on jest w tobie. I apostoł Paweł mówi, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to uczyni z radością. Więc apostoł Paweł wymienił kilka kategorii darów, wymienił dary i powiedział, żeby je używać, tak? Bo jesteśmy jednym ciałem i to jest potrzebne. Dar prorokowania. Słuchajcie, potrzebujemy w tym kościele, żebyśmy byli ludźmi, którzy, żebyśmy mieli ludzi wśród nas, którzy potrafią odkryć to, co jest we wnętrzu człowieka, żeby potrafią odkryć to, co jest ukryte, żeby wyszło na wierzch i żeby człowiek przyszedł do Boga, żeby człowiek był szczery, żeby człowiek był oczyszczony i żeby powiedział, prawdziwie Bóg jest pomiędzy wami, dlatego że przyszedłem, nic nikomu nie mówiłem, ale ktoś z objawienia ducha powiedział, o co chodzi albo co mnie boli i dlatego nawracam się do Boga. Dar prorokowania, czyli odkrywania tego, co jest wewnątrz nas, co jest zakryte, nasze serce, nasze motywy. I Bóg może to objawiać. I wierzę o tym, że to możesz być ty, który ma ten dar, tak? Możesz zacząć go w miłości praktykować. Biblia, apostoł Paweł mówi o darze usługiwania. Czyli ty możesz dostrzec praktyczne potrzeby ludzi i w miłości zacząć działać, żeby im pomóc, żeby usłużyć. Czy my tego tu potrzebujemy? Tak? Potrzebujemy osób z tym darem. I wiesz, jak masz ten dar, to to nie jest dla ciebie problemem, żeby usłużyć, bo ty to robisz z chęcią, bo to jest twój dar, tak? Jak ktoś ma inny dar, to robi to z chęcią, bo to jest to, w czym się dobrze czuje. Apostoł Paweł mówi, dar nauczania, więc są dary, które jest dar do Kościoła, nauczanie, czyli wyłożenie takich głębokich prawd Bożych. Czy to jest ważne, żebyśmy byli nauczani w Kościele? Tak czy nie? No oczywiście, że tak, tak? Bo jak nie będziemy dobrze, zdrowo nauczani, wiesz, to usłyszysz coś w radiu i przyjmiesz, że to Bóg mówi, tak? Albo usłyszysz od kogoś na ulicy, że coś tam, jak nie będziesz miał dobrego nauczania, to zostaniesz zwiedziony, tak? Wpuszczony po prostu, wiesz, w maliny, tak? Po prostu pójdziesz gdzieś na bok, ale jak masz dobre nauczanie, przyjmujesz to, to rośniesz zdrowo. I dziwię się ludziom, którzy biegają od konferencji na konferencję przez cały rok, tak? A nigdy ich nie ma w kościele, tak? Dziwię się ludziom, którzy tylko słuchają internetu. My potrzebujemy kościoła, amen? W którym są dary nauczania i wiesz, to jest dieta, tak? Jesteś w domu, po prostu jesz. Każdego dnia otwierasz lodówkę i wyciągasz pewne rzeczy. Systematycznie jesz i systematycznie się rozwijasz. Ale jak po prostu byś skakał z miejsca w miejsce, to sobie nadwyrężysz ten żołądek, tak? Może coś być niedobrego. Więc bądź w kościele, bądź osobą, która się uczy i szanuj dary nauczania. Amen? Inny dar, o którym apostoł Paweł mówi, dar napominania albo zachęcania. Wiesz, to nie chodzi o to, że ktoś ma taki dar, żeby ci wytknąć, że brzydko wyglądasz albo coś źle robisz, tak? Apostoł Paweł tak nie mówił. Raczej mówił o darze, żeby tak napomnieć człowieka, żeby poszedł jeszcze dalej do przodu z Bogiem, tak? Tak go zachęcić, tak mu powiedzieć o życiu z Bogiem w miłości, żeby ten człowiek porzucił to, co go zatrzymuje przed taką pełną relacją z Bogiem, żeby mógł pójść do przodu. To nie chodzi, żeby każdy z nas komuś drugiemu groził palcem, tak? Nie ma pytań teraz, pytania później. To będzie sesja indywidualna. Ale bądźmy tymi, którzy zachęcają. I są ludzie, którzy mają taki szczególny dar, po prostu jak się z nimi rozmawia, to po rozmowie jesteś tak zachęcony do zrobienia czegoś. Niektórzy mają taki szczególny dar, żeby zniechęcić człowieka. Więc te dary musimy porzucić. Te dary z siebie po prostu musimy powiedzieć, nie, dość. Ale jak zaczynasz odkrywać, że możesz kogoś czymś zachęcić, to po prostu powiedz te słowo. Zrób coś, żeby ten drugi człowiek... Okej, ten człowiek mnie zmotywował, żebym porzucił coś niedobrego w swoim życiu, wziął coś dobrego, nie? Więc o co chodzi? Chodzi o to, że apostoł Paweł mówił, że takie dary są darami łaski od Boga i one są w Kościele. Mamy różne dary. Mamy różne dary. I po to one są, żebyśmy mogli je używać. Po to, żebyśmy mogli rosnąć. Dalej apostoł Paweł pisał o darze obdarowywania. Wiecie, kiedy spotkałem tego człowieka, dla mnie to się w głowie nie mieściło. On nie miał za dużo pieniędzy, ale on zawsze dawał. Po prostu. Czasami, wiecie, z tymi darami to jest też tak, że jak ktoś się uczy funkcjonować w tych darach, to popełnia różne błędy, tak? Są pewnego rodzaju jakby przegięcia. Więc on czasami jakby nawet za dużo dawał, dlatego że inny człowiek powinien się nauczyć, jak funkcjonować w tym, co ma i dobrze rozporządzać, a on po prostu ciągle. Ale on miał ten dar, bo dla mnie to było niesamowite. Jego nie można było zatrzymać, żeby on czegoś nie dał. Albo pieniądz, albo kogoś podwiózł, albo no, po prostu ciągle, cały czas. I takie dary są również potrzebne w Kościele, tak? Żeby były dobrze używane. Żeby była hojność, zdolność do poświęceń, do dawania innym. Apostoł Paweł mówił również o darach kierowania, bycia przełożonym, umiejętności organizacyjnych, tak? Kierowania, zarządzania. Czyli Bóg również chce, żeby w jego Kościele byli ludzie, którzy potrafią kierować, rozpocząć jakiś projekt, tak? Zrealizować pewne plany. Mamy różne dary i my możemy je używać, żeby Boże Królestwo się powiększało. Kolejny, ten ostatni, o którym apostoł Paweł do Rzymian tam pisał, jest taki: okazywanie miłosierdzia, współczucia, tej wrażliwości, troski. Czyli jeżeli ty w sercu coś czujesz, nie, żebyś coś zrobił, to nie tamuj tego, że Duch Święty ci coś mówi, ty czujesz, żebyś to mógł to zrobić, nie, to on to źle przyjmie, co on sobie powie, co on sobie pomyśli, może to nie jest tak, co ja się będę wygłupiał, tak? Musimy zrobić krok wiary, tak? W wierze coś zrobić. I sprawdzić. Jeżeli to jest z Ducha Bożego, zobaczysz dobre owoce tego. Jeżeli to tak jest, okej, nauczyłeś się czegoś, robisz coś innego, tak? Więc apostoł Paweł mówił o darach, które mają funkcjonować w Kościele, bo one tam są. Przyszły razem z tobą, jak ty się nawróciłeś. Dar prorokowania, usługiwania, nauczania, napominania, obdarowywania, kierowania, okazywania miłosierdzia. Wiesz, i kiedy jesteś z nami i zaczynasz się ujawniać, tak, kim jesteś, to te dary zaczynają się ujawniać w tobie. Wyobraźcie sobie, że ktoś przychodzi raz na rok, to czy my możemy rozpoznać, jaki to jest dar? Nawet nie pamiętamy jego imienia, tak? A co dopiero mówić o czymś głębszym? Więc jeżeli chcesz funkcjonować w tych darach, to musisz po prostu stanąć ramię w ramię razem z nami, tak? Być i zacząć funkcjonować w tym, co masz. Ujawnić się, tak? Apostoł Piotr w 4 rozdziale, 10 wersecie pisze tak: usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Czyli apostoł Paweł, zobaczcie, nie tylko Paweł, ale i Piotr mówią, że każdy wierzący coś otrzymał, tak? Tak to jest. Wierzę, że dary mogą się rozwijać w nas. Czyli jakiś jest dar, jak ty zaczynasz go używać, to on zaczyna się stawać jakby dojrzalszy. On przynosi dobry owoc, tak? On zaczyna lepiej funkcjonować. Masz wpływ na większą ilość ludzi. Możesz ich błogosławić w ten sposób. Ale jeżeli nie rozpoczniesz tego, to tak się to nie wydarzy. Jeżeli nie będziesz z nami i nie rozpoznamy tego daru, to to będzie tak, jakbyś ten dar zakopał. Więc dary należy rozwijać i rozwijać je nie samemu w domu u siebie, ale razem z nami, w społeczności. Kolejna rzecz, która jest ważna przy darach, to to, że każdy otrzymuje dar, tak? Każdy otrzymuje dar, możemy powiedzieć razem każdy. Czyli nie ma takiej osoby w tym miejscu, naprawdę nie ma, która nie miałaby Bożego daru. Ale oprócz daru jest ważny charakter, tak? Czyli nasze postawy, to kim my jesteśmy. Musimy zrozumieć, że dar to jest ta łaska od Boga, która przychodzi do naszego życia, ale charakter to jest coś, nad czym my zaczynamy pracować ze Słowem Bożym, w modlitwie, w różnych okolicznościach, z różnymi ludźmi, tak? Jeżeli zapomnimy o charakterze i tylko skupimy się na darze, to nie będzie najlepszy sposób. Dlatego, że dar ciebie wywyższy, ten ma dar taki, wow, to tego użyjemy, ale jeżeli za tym nie pójdzie właściwa postawa i właściwy charakter, to ta postawa i charakter, który jest niewłaściwy, na przykład pycha, tak? Jakiś rodzaj niedojrzałości, jakieś, wiesz, nieprzebaczenie, zgorzknienie czy jakieś inne rzeczy, one sprawią, że ten dar nie będzie dobrze funkcjonował i po jakimś czasie ludzie rozpoznają, że coś jest nie tak w twoim życiu i nie będą tego już przyjmować. Gdzie ktoś taką historię opowiedział, trochę ją bardziej dosadnie powiedział, ale wyobraźcie sobie, że ktoś ma plamę na spodniach, tak? Tak? Ja nie mam, ale wyobraźcie sobie, że na przykład jest ktoś, kto ma tą plamę i taka większa, ale jak stoi gdzieś na tym poziomie, na którym wy siedzicie, jeszcze przodem do was, to nie widać, tak? Ale kiedy zaczyna się ten człowiek rozwijać, kiedy zaczyna coś więcej robić, to po prostu on zaczyna jakby wchodzić wyżej. I po jakimś czasie to, co nie było widać, tak, to zaczyna być widoczne. I jak miał tak zwaną plamę na tyłku, za przeproszeniem, jak jest na tym samym poziomie, nic się nie dzieje, albo tak troszeczkę i używa trochę daru, to jest jeszcze spokojne, tak? Ale kiedy zaczyna wchodzić coraz wyżej, to coraz bardziej widać tą plamę, tak? I tak samo jest z naszym charakterem. Jeżeli dzisiaj, Kościele, my skupimy się tylko na darze, który każdy z nas ma, a nie zrobimy coś z plamą, czyli z przemianą naszego umysłu, z przemianą naszego charakteru, z naszym postawą, to po jakimś czasie dar i możesz być super ewangelistą, możesz być super osobą, która hojnie daje, możesz być osobą, która świetnie prorokuje, która chce pomagać wszystkim, ale jak nie pozwolisz Jezusowi, żeby zrobił operację, tak, w twoim wnętrzu, żeby wyczyścił ciebie, tak, w środku, jeżeli nie pozwolisz Jezusowi, żeby zmienił twoje wnętrze, nie będziesz chciał, to po jakimś czasie będziesz miał super dar, ale on będzie bezużyteczny. Bo to będzie ludzie, będziesz niewiarygodny w tym, co posiadasz, tak? Zgadzacie się? Nie będą ludzie mogli tobie zaufać w tym, pomimo tego, że będziesz miał dar Boży. Więc jeżeli chcesz naprawdę dobrze używać Bożych darów i dostać za to dobrą nagrodę, to nie tylko skup się na darze, ale skup się również na tym, aby przemieniało się twoje wewnętrzne życie z Jezusem. Amen. Dzisiaj powiedziałem, że będę mówił do ciebie, więc mówię. Więc służenie Bogu we właściwych postawach przynosi właściwe owoce, tak? I kiedy mówimy o budowaniu tego kościoła, to chciałem wam powiedzieć, czego ja oczekuję. Mogę dzisiaj powiedzieć, czego ja oczekuję? Tak? Czego ja oczekuję? Że weźmiesz odpowiedzialność za to, co robisz. Przykład. Robisz jakąś rzecz, najprostszą rzecz, używasz swojego daru, masz chęci, to bierzesz odpowiedzialność za to, co robisz. Nie robisz do połowy i nie zostawiasz, ale jesteś odpowiedzialny za to, Dlatego, że kluczem jest to, że każda służba w Kościele ma uwielbiać Jezusa. Tak? Nie myślmy, że jakaś służba jest gorsza w tym Kościele i jakiś dar jest lepszy, albo mniejszy, albo większy. Każdy jest potrzebny, żeby zbudować. To jest tak proste, kiedy dzisiaj mówię, ale kiedy musimy coś zrobić, kiedy potrzeba wykonać coś, to nagle staje się, że my mamy jakąś taką hierarchię, nie? Albo czujemy się gorsi, albo lepsi. Ale prawda jest taka, że chodzi o nasze serce. Czy w naszej postawie jest to, że ja to zrobię najlepiej, jak potrafię, dlatego, że to robię dla Jezusa? Czy ja to zrobię byle jak? Więc potrzebna jest odpowiedzialność, bo robimy to dla Jezusa, tak? Każda służba w tym Kościele to jest służba dla Jezusa. Amen? Czyli w ten sposób możesz służyć Panu Jezusowi. Jeżeli robisz to byle jak, do połowy, no to słaba jest ta służba, tak? Jeżeli zostawiasz ją w połowie, bo nikt nie widzi, co dalej z tym zrobisz, Pan Jezus powiedział tak, powiedział taką historię i powiedział tak w tej historii. W tej historii pewien pan powiedział swojemu słudze w ten sposób. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Czyli Pan Jezus odkrywał przed nami wartości Królestwa Bożego i powiedział, że wierność to jest kolejna rzecz, która jest ważna. I powiem wam, że dla mnie, jako osoby, która służy w tym Kościele, wierność jest bardzo ważna, tak? Ciężko się współpracuje z ludźmi, ciężko się dogaduje z ludźmi, którzy są niewierni, tak? Jak masz przyjaciela, który jest niewierny, to co z nim zrobisz? Tak? Jak dobrze umiesz się dogadać z przyjacielem, który jest niewierny? I Pan Jezus powiedział do tego, w tej opowieści, wierny sługo, byłeś wierny w małym, postawię cię nad czymś większym. I to jest zasada Królestwa Bożego. Kiedy my jesteśmy wierni w małych rzeczach, to Bóg jest w stanie nas wywyższyć, tak? Bóg jest w stanie zrobić coś więcej z nami. Jeżeli jesteśmy niewierni w małych rzeczach, to nie myślmy, że kiedyś będziemy wierni w dużych. Ludzie sobie obiecują, to jest mała rzecz, więc... Ale jak będę większą rzecz robił, to na pewno się postaram. Okazuje się, że jak robimy małą rzecz i się staramy, to ludzie, którzy to widzą i Bóg, który na to patrzy, jest w stanie nas przenieść do większych rzeczy. Tak to funkcjonuje. Więc oczekujemy w tym Kościele, żeby ludzie byli wierni, tak? Wierni Bogu, ale wierni również tej pracy, która jest wykonywana tutaj. Opowiem wam, tak już zacząłem ten temat, trudno się pracuje z ludźmi i trudno się służy z ludźmi, których nie ma, tak? Trudno się pracuje z ludźmi i służy Bogu, którzy przychodzą raz w miesiącu, bo możemy się komunikować. Wiecie, był taki człowiek, który rzadko kiedy na spotkania przychodził, ale do mnie dzwonił i pytał się, co w Kościele i później chciał coś robić. I on oczekiwał, że ja mu poświęcę czas, żeby jeszcze mu raz to wszystko zrelacjonować. Wiecie, na początku może poświęciłem trochę czasu, ale chodzi o to, żebyśmy mogli docenić jeden drugiego i żeby być wierny w tych małych rzeczach. A małą rzeczą jest to, żeby przyjść tutaj, tak? Jeżeli przychodzimy tylko raz w miesiącu i jesteśmy tylko tymi, którzy odbierają coś, to nie jest rola, którą Bóg ci przypisał. Bóg nie tylko ci przypisał rolę, żebyś usiadł i coś odebrał, ale Bóg ci przypisał również rolę, żebyś o coś odebrał i coś dał, tak? I kiedy my się zgromadzamy, to słuchajcie, te spotkanie niedzielne to nie jest jedyne spotkanie tego Kościoła, tak? Wiecie o tym, że mamy piątkowe spotkania, wiecie o tym, że są próby muzyczne, tak? Że od czasu do czasu jakiś mamy kurs, tak? Spotkania, konferencje. To jest miejsce, gdzie twoja wierność może się okazać w tych małych rzeczach. Rozumiesz mnie? Tak? Jeżeli tego nie powiem wam tak, jeżeli tego nie zrozumiemy, to nie pójdziemy dalej, tak? Jeżeli będziemy myśleć o sobie, dobrze się dzisiaj czuję, to pójdę do kościoła, może Tomek coś fajnego powie, albo może się o mnie pomodli, to jest za słabe myślenie. To jest jak ten prorok Lwów powiedział, to jest poziom zero, tak? To jest ten poziom albo jeden, a my musimy iść do przodu, wyżej, numer dwa i numer trzy. Jeżeli to zrozumiemy jako Kościół, to pójdziemy. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to będziemy na tym poziomie. Powiedziałem wam, że dzisiaj do ciebie będę mówił, tak? Dobrze. Kolejna rzecz. Czy wiesz o tym, że Bóg... Tak, mogę jeszcze mówić? Nic nie mówicie, więc będę mówił. Czy wiesz o tym, kiedy Bóg powoływał ludzi, to nie powoływał leniów? Żadnego lenia nie powołał. Tak? Dlaczego tak mówię? Popatrz sobie, jak Bóg powołał Mojżesza. W jakiej sytuacji Bóg powołał Mojżesza do wykonania wielkiego dzieła? Czy Mojżesz wtedy oglądał telewizję i jadł popcorn? Mojżesz wtedy pasł owce na pustkowiu, tak? Łaził z tymi owcami, które pięknie pewnie pachniały i je pasł. I Bóg go wtedy tam powołał. Gdzie go Bóg powołał? W miejscu pracy. Zobacz sobie na innych ludzi. Jak Bóg powołał Dawida? Ludzie nie traktowali serio Dawida. Powiedzieli, że on się jeszcze nie kwalifikuje do niczego, a Bóg go powołał. Ale gdzie był Dawid? W pracy, tak? Zobacz sobie dalej. Elizeusz. Jak został prorok Elizeusz powołany przez Eliasza? Został powołany, kiedy orał ziemię. A ta ziemia była orana przez chyba, nie wiem, 6 wołów, jak dobrze pamiętam. 6 albo 12, nie pamiętam. Czyli to była ciężka praca, którą on wykonywał. Zobacz, jak Jezus powołał swoich uczniów, Jakuba, Jana, którzy byli przy sieciach, Szymona i Andrzeja, którzy pracowali przy rybach, tak? Lewiego, który pracował przy pieniądzach, zbierał cło. To byli wszyscy ludzie, którzy mieli pewną cechę. Byli robotni. Tak? Tak, tak to jest. Chcesz coś osiągnąć, musisz być robotny. I w Bożym Królestwie, i w Bożym Kościele nie ma miejsca dla leniów. Tak? Na lenia nie ma żadnej nagrody. Nie, to po prostu nie funkcjonuje. I powiem więcej. Jakby Bóg miał powołać kogoś i powiedział, ty będziesz teraz prorokiem do narodów, a to jest ktoś, kto śpi po 18 godzin, to zastanów się, czy Bóg by takiego człowieka w ogóle, czy Bóg by takiego człowieka w ogóle powołał, tak? Albo Bóg mówi, ja cię powołam na wielkiego nauczyciela, ale ten człowiek w życiu niczego się nie nauczył. Nie poświęcił czasu, żeby zajrzeć, żeby posłuchać czegoś. Jego tylko interesowało disco polo. Tak? I po prostu picie kawy. I ewentualnie spacer z pieskiem. To czy myślicie, że Bóg by powołał takiego swojego pracownika? No nie, to nie zafunkcjonuje. Bo Bóg wie, że powierzy takiemu człowiekowi cenne, no, perły, no dary i ten człowiek po prostu nic z tym nie zrobi, tak? Więc Bóg szuka ludzi, którzy są pracowici. Ludzie, którzy potrafią nie spać 10 godzin, tak? Ludzie, którzy potrafią poświęcić coś dla celu wyższego, tak? Więc jeżeli chcesz żyć z Bogiem, rozwijać się, to bądź wierny i bądź pracowity. Lenistwo nie jest błogosławieństwem. Kiedy ja myślę o tym Kościele, to powiem wam, oczekuję ludzi wiary, tak? Ludzi, którzy wierzą. Ludzie wierzą Bogu i wierzą w Boga, tak? Ludzi, którzy są chętni do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. Słuchajcie, po to zamówiłem te wszystkie książki. Wiecie, dlaczego je zamówiłem? Żebyś je kupił. Dzisiaj mówię takim prostym językiem, nie? Nie owijam nic w bawełnę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Po to je kupiłem, one są w cenach promocyjnych w ogóle, po to je kupiłem, żebyś kupił sobie tą książkę na temat, który cię interesuje z Biblii, tam jest dobrze opracowane, przeczytał, nauczył się, zastosował i przekazał innym, tak? Dopóki tego nie zrozumiemy, że chrześcijaństwo to jest rozwój i uczniostwo, poziom zero, tak? Parter, Ale jak zrozumiemy, że jest czas na naukę, jest czas, żeby coś przyjąć, jest coś, żeby dać, to pójdziemy do przodu. Kiedy ja myślę o Kościele i o budowaniu, to myślę o ludziach, którzy nie działają sami, ale działają w zespole. I znowu opowiem wam historię ludzi, których bardzo lubię, ale ludzi, którzy chcą działać w pojedynkę. On albo ona, on to zrobi, ona to zrobi, ale z nikim, on sam, albo nikt. My jesteśmy powołani do ciała, żeby razem działać. To nie jest tak łatwo, ale możemy razem. I wtedy się nawzajem uzupełniamy, ale też odcieramy, tak? Czasami ludzie, taką historię słyszałem, był trener i wiecie, już tam była dogrywka i tak dalej, strzelano karne. I teraz w kolejności, powiedzmy, był człowiek o jakimś tam imieniu, na przykład Tomek, niech będzie. I teraz jest jego kolej, żeby strzelać. Ale to jest decydujący strzał. Jak strzeli, to zespół wygrywa. Jak nie strzeli, to idą do domu. Tylko okazuje się, że trener wie, że Tomek niedobrze strzela te karne. Tak? Że jest Maciek, który już strzelił w tej kolejce karnego, oczywiście bardzo dobrze, i teraz trener ma do wyboru, albo pośle Tomka, bo jest jego kolej, albo pośle Maćka. Tylko jak pośle Maćka, to się narazi Tomkowi. I teraz potrzeba takiego ducha zespołu, żeby Tomek zrozumiał, że pomimo tego, że to jest jego kolej, to on usiądzie na ławce i będzie kibicował Henkowi. Czyli kto tam ma strzelać? Maciek, tak? Rozumiecie? Co Tomka może trochę zaboleć, bo on by też sobie chciał kopnąć, tak? Bo on by też chciał kopnąć i żeby go tam wszyscy widzieli. Tylko on musi na siebie popatrzeć, że on jest utalentowanym bramkarzem, tak? Ale do bramki to on kopnąć nie umie. On umie piłkę złapać. Więc pomimo tego, że sprawiedliwie by było i on by mógł przyjść do trenera i skakać i mówić, panie trenerze, teraz jest moja kolej, to trener powie, Tomek, siadaj, tak? Idzie Maciek i Maciek strzela. I co się okazuje, że Maciek ma 100 na 100, tak? Jak on kopie, on to po prostu wszystko idzie w okno, tak? To jest duch zespołu. Nie ja, teraz ja, teraz ja, tylko teraz my. Kolejna rzecz. Musimy zrozumieć, że patrzysz na kogoś, kto jest na przodzie, przed tobą. Czyli ja rozumiem, że przynajmniej niektórzy z was patrzą na mnie. Tak? Czyli to, co robię, to chciałbym, żebyś ty robił przynajmniej tak dobrze jak ja. A cieszyłbym się, żebyś robił znacznie, znacznie lepiej. To byłby mój sukces, tak? To jest tak, jak ja jestem nauczycielem i ktoś się uczy angielskiego, jak po jakimś czasie okazuje się, że wie więcej niż ja, no to w pierwszej chwili może być mi trochę głupio, tak? Ale okazuje się, że ja go tak dobrze nauczyłem, że z tymi narzędziami, które mu przekazałem, z umiejętnościami, to okazuje się, że on poszedł jeszcze bardziej do przodu, tak? I my jako ludzie, którzy jesteśmy w Kościele, musimy zrozumieć, że nie patrzymy się na tych ludzi, którzy zaczynają, albo na tych ludzi, którzy odpadają, albo na tych, którzy grzeszą, tak? I od nich się uczymy. I oni nas demotywują, ściągają w dół i my się zaczynamy kręcić wokół problemu jednego, drugiego, jakiegoś grzechu. Nie? Ktoś ma zgorzknienie i teraz ty zamiast popatrzeć na pastora, który mówi o przebaczeniu, to ty mówisz, o, ten człowiek nigdy nie przebacza. I to jest, jak on tak może, jak on coś tamtego. I ty kręcisz się wokół tego wszystkiego. Zamiast popatrzeć na liderów, musimy patrzeć do przodu, do ludzi, którzy są wzorem dla nas. Tak jak każdy chrześcijanin powinien popatrzeć na Jezusa, tak? Każdy chrześcijanin powinien patrzeć na Jezusa, wziąć przykład z Jezusa, co On zrobił, jak On się zachowuje, tak? Jak widzisz brata, który upada, to go nie kopiesz, tylko go możesz ewentualnie podnieść jak chce, żeby mu pomóc. Ale nie bierzesz przykładu z niego. On cię nie motywuje, tak? Więc patrz na liderów. Jak mówimy o liderach, słuchajcie, kolejna rzecz, która jest ważna, ja to powiem, to jest to, żebyśmy musimy się uczyć, jak jeden drugiemu musimy być poddani, tak? Jak jeden drugiego musimy posłuchać. Jeżeli ktoś jest liderem w zespole, jest za coś odpowiedzialny, to jeżeli wszyscy inni się odwrócimy od niego i powiemy, co on mi będzie mówił, to nic nigdy nie zbudujemy. To jedynie sobie przyjdziemy w niedzielę i sobie trochę posłuchamy. I sobie pójdziemy. To są rzeczy, które trzeba powiedzieć, że trzeba posłuchać innych ludzi, tak? Można mieć swoją opinię, ale to nie znaczy, że teraz wszyscy na okocie mają zawsze słuchać, tak? Jeżeli jest lider jakiś, jeżeli jest osoba, która przewodzi, posłuchaj, dlatego że on ma odpowiedzialność. Kolejna rzecz. Jak mówimy o liderach, to chcemy, żeby w tym kościele byli liderzy, tak? Żeby byli diakoni, żeby byli starsi, żeby byli ludzie, którzy trzymają odpowiedzialność. Taki szkielet, który buduje się i żebyśmy mogli razem iść w jednym kierunku. I powiem wam, już kończę, dobrze? Ale to są ważne rzeczy i będziemy się modlić. Powinno każdemu z nas zależeć na tym kościele. Powinno każdemu z nas zależeć na tym kościele. Dlaczego? Dlatego, że część z was w ogóle narodziła się na nowo tutaj. Część z was poznała Boga. Część z was została ochrzczona w Duchu Świętym w tym miejscu. Część z was została ochrzczona w wodzie w tym miejscu. To jest wasze miejsce, tak? To jest twój dom duchowy. I musimy podjąć walkę o to miejsce. Walkę o to, co się tutaj dzieje. Musimy potraktować, że to ma wartość dla nas. Że to jest na tyle wartościowe, że ja jestem w stanie poświęcić swój czas, swój pieniądz, swoje życie, swój talent, żeby dołożyć się. Musimy zrozumieć, że zanim ty przyszedłeś tutaj, to byli inni ludzie, którzy właśnie to zrobili. Zanim przyszedłeś tutaj, to był ktoś inny, kto się modlił. Między innymi od ciebie, żebyś się nawrócił. Zanim przyszedłeś, był ktoś, kto przygotowywał pieśni i je śpiewał. Potrzebna była próba, potrzebna było pomyśleć, jak tą pieśń zaśpiewać. Ktoś inny musiał ją wbić tam w ten rzutnik, komputer i tak dalej, żeby to się wszystko wyświetliło. Zanim ty przyszedłeś, to ktoś musiał przygotować kazanie, tak? Jest ogrom ludzi, którzy są zaangażowani w to, żeby Kościół mógł dobrze funkcjonować. Więc dzisiaj, jak jesteśmy 28 maja, to musimy zdać sobie sprawę, że Kościół jest dla nas ważny. I że ty, ja musimy coś zrobić, żeby ten Kościół mógł rosnąć. Musimy zbudować mury modlitwy wokół tego kościoła, tak? Mury obronne, mury Słowa Bożego, takie mury dobrych postaw, żeby wróg nie mógł wtargnąć. Powinno nam zależeć na tym, słuchajcie. Powiem wam, czasami rozmawiam z różnymi ludźmi, i rozmawiałem z kilkoma ludźmi, mówię, wiesz, spotkaliśmy tam takich, a takich ludzi z twojego kościoła. Mówię, okej, dobra. No i mówili o tobie i kościele. Dobrze. A co mówili? Wiesz co, no niesamowite rzeczy, same dobre rzeczy. Wiecie, jak ja się fajnie wtedy czułem? I do drugiej osoby poszedłem. Nie? Ona mówi, no tam, co robicie w kościele? Mówi, w sumie to mi nie musisz opowiadać, bo już słyszałem i takie dobre rzeczy tam robicie. Nie? Super. I tak powinniśmy robić, tak? Kiedy idziemy gdzieś, to co mówimy o Kościele? a to. Takie wielkie rzeczy Bóg czyni, tak? Ale powiem wam, minus, rozmawiałem z innymi ludźmi, no wiesz, byli tacy ludzie od ciebie i opowiadali, narzekali, pluli. Pomyślcie, czy ja się szczęśliwy czułem z tego powodu. Szczególnie, że to były kłamstwa. Szczególnie, że to były nieprawdziwe rzeczy, że ktoś tego dokładnie nie wiedział, jak to było. I widzisz, jak my tu siedzimy, my możemy udawać, że jest wszystko okej. Ale nie jest okej, kiedy my nie docenimy tego, że ten Kościół jest naszym Kościołem. Nie docenimy tego, że Bóg ciebie umieścił w tym Kościele, nie po to, żebyś był jaś wędrowniczek, albo osoba, która narzeka, osoba, której nie ma i co jakiś czas przychodzi, bo tak nic nie zbudujesz. A Bóg, jestem przekonany, ma wielkie plany dla tego Kościoła. Jestem przekonany, że Bóg chce, żeby ten Kościół się mocno rozwijał. Zakładał nowe kościoły, żeby powstawały nowe prace, żeby Ruda Śląska była zbawiona, żeby słyszała każda dzielnica o Jezusie i żeby tam powstawały grupy domowe, kościoły i w całym regionie Śląska. Ale jeżeli my nie pójdziemy stopień wyżej, to ciągle będziemy na zero i będziesz się kręcił wokół siebie. Dlatego wspomniałem o tym, żeby dobrze mówić. Sprawdź swoje serce, co ty myślisz o ludziach z kościoła, tak? Jeżeli w twoim sercu jest nieprzebaczenie, jeżeli w twoim sercu jest zgorzknienie, kpina, szyderstwo, to powiem ci, Bóg dzisiaj cię przekonuje przez moje słowa, żebyś to odrzucił. I weź to do ludzi, którzy się tak zachowują i zanieś im to. I powiedz, żeby przebaczyli, żeby rzucili zgorzknienie, tak? I żeby nie żyli rzeczami przeszłości. Żeby nie żyli w przekleństwie, ale żeby weszli w błogosławieństwo. Sprawdź swoje serce. Jeżeli masz coś przeciwko komuś, odrzuć to, żeby Bóg mógł cię uzdrowić, żebyś mógł dobrze funkcjonować. Na koniec Piotra zacytuję. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Bóg chce budować swój Kościół z ciebie i ze mnie, tak? Pastor to nie jest Kościół. Amen? Tak? Pastor to nie jest Kościół. Kościołem jesteśmy my wszyscy. I Bóg wyznaczył każdemu z nas pewną rolę. Bóg dał nam dary. I są pewne rzeczy, pewne zasady, które powodują, że Kościół rośnie. Jeżeli uchwycimy się tych rzeczy, jeżeli w swoim życiu postanowimy, że będziemy się zmieniać, będziemy się uczyć, odrzucimy rzeczy negatywne, rzeczy brudne, odrzucimy grzech i pójdziemy za Jezusem, to Bóg uczyni wspaniałe rzeczy w twoim życiu. Albo powiesz, ja nie chcę, dziękuję, coś mnie denerwuje, coś tego, ja se tam swoje życie będę czynił. Pamiętaj, Bóg cię z tego rozliczy. Ja nikogo nie straszę, ale Bóg na pewno cię z tego rozliczy. Dlatego, że Bóg ma nagrodę dla tych, którzy służą Jemu. Że Bóg ma nagrodę dla tych, którzy chcą poświęcić swoje życie. My w Polsce nie przeżywamy takich prześladowań, jak niektóre kraje z powodu Jezusa. I dzisiaj ktoś nie potrafi przyjść w niedzielę, bo go nóżka boli, tak? Nie potrafi przyjść w niedzielę, bo zaspał, a ludzie wychodzą i idą na zgromadzenie i może to być ich ostatnia minuta w życiu. Ludzie wychodzą i robią coś dla Jezusa i mówią o Jezusie do kogoś i wiedzą, że jak ten ktoś pójdzie na policję, to oni znajdą się w więzieniu. Płacą cenę za swoją wiarę. I my, Kościele, jeżeli wołamy o przebudzenie, jeżeli wołamy o Boże poruszenie, to musimy wiedzieć, że za tym idzie cena. Trzeba się pozbyć pewnych rzeczy ze swojego życia, żeby wziąć Boże rzeczy, bo inaczej nie przejdziemy dalej do przodu. To znaczy, że z pewnych rzeczy, które może dla ludzi są dobre, ale będziesz musiał zrezygnować, jeżeli chcesz służyć Bogu. Jeżeli chcesz służyć Bogu, są pewne rzeczy, muszą zejść na dół w hierarchii, w priorytetach w twoim życiu. Jeżeli chcesz służyć Bogu, to na pierwszym miejscu jest Bóg. tak? Nie ktoś inny. Na pierwszym miejscu jest Bóg, a nie coś innego. Więc Kościele, musisz zadać sobie pytanie, w którym miejscu jest Bóg i Boże sprawy w twoim życiu. Jak te rzeczy, jak będziemy ustalać, uczyć się ustalać prawdziwe priorytety w naszym życiu, to zobaczymy, że to przyniesie również błogosławieństwo do naszego życia. I to również przyniesie błogosławieństwo do tego Kościoła. Tak to funkcjonuje. I teraz chciałbym wam zaproponować jeszcze jedną rzecz, dlatego że wierzę, że modlitwa w Kościele jest bardzo ważna. Będziemy się modlić. Dziękuję wam, że żeście mnie tak długo słuchali. To kazanie było do ciebie. Nie było to do osoby obok. To kazanie było na pewno do ciebie. Jestem przekonany, że było do ciebie. I zabierz to do ludzi, którzy tego nie mogli dzisiaj słyszeć i też im powiedz, że do nich głosiłem, tak? Dokładnie do nich. Dobrze, będziemy się modlić. Mówimy o darach łaski i chciałbym wam dać taką propozycję. Może dzisiaj wiesz, jaki masz dar. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie modlili o to, żeby Bóg to rozwijał tobie, żeby cię zachęcał, wiesz, prowadził, dał ci mądrość, żebyśmy mieli pożytek z tego daru, tak? Krótko mówiąc, tak po biznesowemu. Może nie wiesz, jaki to jest dar, może z czymś się zmagasz odnośnie właśnie darów, to też chcemy się modlić, dobrze? Tak?
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.